nauczaniu Jana Pawła II, to oficjalne, jak się szacuje, w ramach serii pod tytułem Insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II liczy około 90 tysięcy stron. Obejmuje 14 encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, około 2400 przemówień podczas 104 podróży apostolskich i wiele różnych innych alokucji. W tym ogromnym materiale, jaki pozostawił nasz święty, wyraźnie obecny jest wątek życia duchowego. Jak mówił ksiądz kardynał, Jan Paweł II żył życiem duchowym, a on ma to do siebie, że uzewnętrznia się. Jan Paweł II jest mistrzem życia duchowego i w praktyce, i w teorii. Obecność tematu życia duchowego w tym ogromnym materiale, jaki pozostawił Jan Paweł II, pozwala stwierdzić, że życie duchowe, temat życia duchowego, to swoista złota nić. Jak mówią w teologii, klucz hermeneutyczny, czyli sposób rozumienia, sposób interpretowania nauki papieża. To jest oś całej jego problematyki. Poświęciłem temu zagadnieniu trochę czasu w książce pod tytułem Duchowość według Jana Pawła II, studium na podstawie encykliki adhortacji. Tylko te dwa rodzaje dokumentów, bo wszystkiego nie sposób ogarnąć i rzeczywiście zdumiewa częstotliwość przywoływania nawet samego słowa duchowy, duchowość, świętość, życie wewnętrzne i temu podobne. Na przykład przymiotnik duchowy pojawia się co najmniej 115 razy w encyklikach i adhortacjach, nie mówiąc o całym pozostałym materiale. Podobnie słowo duchowość jest bardzo często w dokumentach papieskich. Jako ciekawostkę warto zauważyć, że w encyklikach po raz pierwszy słowo duchowość pojawia się w Laborem Exercens, gdzie piąty rozdział tego dokumentu nosi tytuł Duchowość pracy. To bardzo wymowne. Zasługiwałoby to na obszerniejszy komentarz, ale z uwagi na rygor czasowy muszę tylko poprzestać na zasygnalizowaniu zagadnienia. To jeśli chodzi o same pojęcia, natomiast tematyka, problem życia duchowego czy duchowości w nauczaniu papieskim jest od samego początku, a nawet we wcześniejszych jego dziełach jeszcze jako arcybiskupa Krakowa. Papież nie wydał osobnego dokumentu w postaci encykliki, adhortacji czy listu apostolskiego, który by wprost i w całości podejmował temat życia duchowego. Wydaje się to może trochę dziwne, tym bardziej, że w Nowym Mileniu Ineunte, w liście apostolskim, który jest swoistego rodzaju testamentem papieża, projektem życia i działalności Kościoła w trzecim tysiącleciu, czytamy, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Nieco dalej w Nowym Mileniu Ineunte Jan Paweł II pisze, że prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim Kościoła w trzecim tysiącleciu. I wyjaśnia, że świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Więc nikt nie może się wymówić od obowiązku, jaki przypomniał Sobór Watykański II, dążenia do świętości. To wysoka miara, ale zwyczajnego życia. Jak słyszeliśmy przed chwilą w świadectwie księdza kardynała, żył zwyczajnie, ale na wysokim poziomie, a ten poziom wyznacza miłość Chrystusa i człowieka. I właśnie temat świętości, tak wyraźnie pojawiający się w nauczaniu papieskim, wydaje się, domagałby się osobnego opracowania. Oczekiwalibyśmy jakiegoś osobnego dokumentu. Tymczasem nie mamy nie ma osobnego dokumentu, osobnej encykliki, aportacji, listu, czy motu proprio, czy nawet orędzia. Natomiast we wszystkich dokumentach, jakie papież wydał, są bardzo ważne zdania, są ślady. Można powiedzieć, temat życia duchowego przenika całe jego nauczanie. W każdym dokumencie znajdziemy coś, co jest ważne dla tej tematyki. I wydaje mi się, że jest to świadome działanie Ojca Świętego. W sposób świadomy tak traktuje temat życia duchowego, aby pokazać, że życie duchowe nie jest oderwane od życia ludzkiego, od życia chrześcijańskiego, ale stanowi ten zasadniczy, właściwy wymiar życia chrześcijanina. A więc nie można go traktować w sposób jakiś wyodrębniony, lecz jako istotny wymiar życia chrześcijańskiego. W papieskim nauczaniu wyraźnie dostrzega się rozróżnienie pojęć i zagadnień. Duchowość i życie duchowe. My w języku potocznym na ogół te pojęcia traktujemy synonimicznie, używając jeszcze często dawnych, starych pojęć typu życie wewnętrzne, ascetyka i tak dalej. Trudno mówić, aby to rozróżnienie w nauczaniu papieskim było takie absolutnie bezwzględne. Niemniej, ja przynajmniej dzielę się moimi spostrzeżeniami, odnoszę wrażenie, że papież świadomie używa tych dwóch pojęć w sposób rozłączny. Duchowość i życie duchowe. Jeśli chodzi o pojęcie duchowość, to ilekroć papież używa tego określenia, to wyraźnie odnajdujemy echo jego dzieła jeszcze z lat 60., które powstało tu w Krakowie, mianowicie dzieła pod tytułem Osoba i czyn. W tym dziele Ojciec Święty zgłasza koncepcję autotranscendencji. Człowiek transcenduje siebie poprzez swój czyn. Używa tego określenia autotranscendencja. Mówi o autotranscendencji pionowej, poziomej. To już są szczegóły. Pozostawmy tę kwestię. Chodzi o to, że człowiek wychodzi poza naturalne potrzeby. Pragnie czegoś więcej niż tylko zaspokojenia elementarnych potrzeb bytowych. Wychodzi poza siebie, transcenduje własny byt. Jeżeli człowiek właśnie transcenduje, to jest właśnie duchowość. I ta duchowość, czyli ta zdolność wykraczania poza biologiczny, ten prawie że zwierzęcy wymiar bytu ludzkiego, przejawia się ta jego duchowość, na przykład w myśleniu abstrakcyjnym, w języku, w całej działalności kulturowej, we wszystkich przejawach cywilizacyjnych, to według Jana Pawła II, kardynała Wojtyły, to jest duchowość. Więc jest ona wpisana w naturę człowieka. Każdy człowiek ma duchowość. Pytanie, jaka jest to duchowość? Na bazie właśnie tej autotranscendencji, tego szukania czegoś więcej, rodzi się życie duchowe. Za chwilkę do tego powrócę. Chcę jednak zwrócić uwagę, że jeżeli to poszukiwanie czegoś poza sobą ma ukierunkowanie soteryjne, czyli wychodzę poza siebie, poza swoje potrzeby elementarne i szukam czegoś lub kogoś, w kim pokładam nadzieję, kto może mnie ocalić, kto może nadać sens mojemu życiu, cokolwiek by to było, to jest to duchowość religijna. W taki sposób możemy mówić o duchowości buddystycznej, animistycznej. Jeżeli na przykład wierzę, że kamień, na którym skupiam moją uwagę i w którym pokładam wprawdzie pogańską, złudną nadzieję, że ten kamień określa jakoś sens mojego życia, to jest to jakiś przejaw duchowości o ukierunkowaniu religijnym. Na bazie właśnie tej duchowości religijnej, tego poszukiwania soteryjnego, może się rozwijać w człowieku życie duchowe. Jednakże ta duchowość wynikająca z samej natury człowieka może być nazwana duchowością antropogeniczną. To jest moja propozycja, aby właśnie w duchu Jana Pawła II mówić o duchowości antropogenicznej, czyli wyrastającej z samej natury człowieka. Każdy człowiek ma w sobie tę potrzebę transcendowania i są tego przejawy i to jest właśnie ta wpisana w naturę duchowość antropogeniczna. Na jej bazie, dzięki mocy łaski Bożej, rozwija się życie duchowe. To życie duchowe ma charakter nadprzyrodzony, czyli przekracza poziom natury. Ilekroć działa łaska Boża na mocy sakramentu chrztu, dokonuje się coś w rodzaju skoku ewolucyjnego, skoku rozwojowego, pewna nieciągłość rozwojowa, bowiem ta duchowość antropogeniczna, naturalna, nie dorównuje nigdy duchowości nadprzyrodzonej, czyli życiu duchowemu. O tym, czym jest życie duchowe, Jan Paweł II dość obszernie, choć nie wprost, pisze w encyklice Dominum et Vivificantem, zwłaszcza w trzeciej części pod tytułem Duch daje życie. Można powiedzieć, że jest to taki wnikliwy traktat na temat życia duchowego. Pozwolę sobie przytoczyć tylko pewne małe fragmenty, aby pokazać, jak Ojciec Święty określa, czym jest życie duchowe, czyli ta szczególna postać duchowości człowieka, tej zdolności do transcendowania. W punkcie 58 pisze tak. Pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki udzielaniu się Boga duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z duchem, który przenika głębokości Boże. W tym świętym duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Ukryte tchnienie Ducha Bożego powoduje, iż duch ludzki otwiera się, czyli transcenduje, wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga. Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem Ducha Świętego, człowiek wchodzi w nowość życia. Właśnie to jest ta nieciągłość, nowość życia. Zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzony jego wymiar. Równocześnie zaś sam człowiek staje się mieszkaniem Ducha Świętego, żywą świątynią Boga. Przez Ducha Świętego bowiem Ojciec i Syn przychodzą do Niego i czynią u Niego swe mieszkanie. W komunii łaski z Trójcą Świętą rozszerza się niejako wewnętrzna przestrzeń życiowa człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego. To jest istota problemu wyrażona przez Jana Pawła II. A zatem, podsumowując ten punkt naszych rozważań, wypada powiedzieć, że życie duchowe to życie Ducha Świętego w człowieku. To życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Oznaczałoby to, że życie duchowe, ściśle rozumiane, to właściwość osób ochrzczonych. O ile duchowość jest właściwością wszystkich ludzi, jako ludzi, to życie duchowe w tym wąskim znaczeniu to dzieło Ducha Świętego w człowieku. A więc ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, otwarli się na Jego działanie, z Nim współpracują, mają życie duchowe. Oznaczałoby to, że nie można tak po prostu sobie postawić znak równości między duchowością a życiem duchowym. Duchowość jest czymś szerszym. Jest tą płaszczyzną naturalną, mówimy antropogeniczną, wyrastającą z samej natury człowieka, antropos. Życie duchowe jest darem nadprzyrodzonym. Na takie rozumienie wskazuje szereg wypowiedzi Ojca Świętego, które można uznać za rodzaj mini definicji życia duchowego. Na przykład, nawiązując do słów świętego Pawła z listu do Galatów, mając życie do ducha, od ducha do ducha się też stosujmy, Ojciec Święty w Pastores Deo Vobis pisze: tymi słowami apostoł Paweł przypomina nam, że życie chrześcijańskie jest życiem duchowym, czyli życiem ożywianym i kierowanym przez ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości. Vita Consecrata, w adhortacji o życiu konsekrowanym w punkcie 93, tam był 19, Pastores Deo Vobis, Vita Consecrata 93 czytamy. Życie duchowe, uwaga, rozumiane jako życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego, jest drogą wiodącą do coraz większej wierności, drogą, po której prowadzi On osobę konsekrowaną, upodabniając ją do Chrystusa w pełnej komunii miłości i służby Kościołowi. I jeszcze jeden cytat z adhortacji Ecclesia in America, w której Ojciec Święty wprawdzie używa słowa duchowość, ale tak naprawdę mówi o tej duchowości chrześcijańskiej, czyli życiu duchowym. I wyjaśnia, że jest ona życiem w Chrystusie i w Duchu, które się przyjmuje w wierze, wyraża w miłości ożywianej nadzieją i przekłada na codzienność wspólnoty eklezjalnej. W tym sensie przez duchowość, która jest celem, do którego prowadzi nawrócenie, rozumie się nie część życia, lecz całe życie kierowane przez Ducha Świętego. Dla papieskiej koncepcji życia duchowego, rozumianego jako życia z Ducha Świętego i pod Jego wpływem, istotne są założenia antropologiczne, a ściślej personalistyczne. Otóż Ojciec Święty dokonuje bardzo istotnego przełomu, moim zdaniem. Proszę zauważyć, że w antropologii, w filozofii i nawet w mowie potocznej mówimy, że człowiek to dusza i ciało. Wprawdzie używamy spójnika i dla podkreślenia łączności tych dwóch wymiarów, ale właśnie ten spójnik i, dusza i ciało, zdaje się podkreślać niekompatybilność, jakby niespójność, pewne pęknięcie pomiędzy duszą i ciałem. Czemu zresztą wyraz daje święty Paweł, pisząc w liście do Rzymian: nieszczęsny ja człowiek, któż wyzwoli mnie z mojego ciała, i tak dalej. Jan Paweł II, rzecz znamienna, że w adhortacji Familiaris Consortio o życiu małżeńskim i w liście do rodzin Gratissimam Sane pisze tak: człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Proszę Państwa, to zdanie ma kapitalne znaczenie dla rozumienia duchowości. Po pierwsze, Jan Paweł II mówi, że człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch, a więc nie dusza i ciało, ale dwa wymiary przenikające się. I dalej stwierdza, że to miłość sprawia, że cały człowiek otwiera się na działanie Boże, cały człowiek staje się darem dla Boga i dla człowieka. A zatem w życiu duchowym uczestniczy cały człowiek, także jego wymiar cielesny, nie tylko duchowy. To jest pewna radykalna nowość na tle tradycyjnego języka ascetycznego, gdzie mówiło się, że dusza się nawraca, dusza pokutuje i tak dalej. A ciało? Lepiej, żeby go nie było, bo ciało jest kłopotliwe w sferze życia duchowego. Jan Paweł II pokazuje, nie, ciało uczestniczy w życiu duchowym jako nieodłączny element. Nie wolno go pominąć. Papieska wizja życia duchowego rozpięta jest pomiędzy dwoma takimi, powiedzmy, filarami. Jeden to jest personalizm, drugim chrystocentryzm. Całe życie duchowe jest tym napięciem pomiędzy personalizmem a chrystocentryzmem. To znaczy, człowiek jako osoba, czyli byt świadomy, wolny, posiadający siebie, oddając się Chrystusowi, spełnia się, żyje pełnią życia duchowego. Daje temu papież wyraz w licznych wypowiedziach, na przykład Redemptor Hominis, pierwsza encyklika, punkt 10. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. Jeszcze jeden cytat, bardzo nam bliski, z 2 czerwca 79 roku z Placu Zwycięstwa w Warszawie. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. A więc jeżeli człowiek zdolny do autotranscendencji nie zwróci się ku Chrystusowi, nie żyje życiem duchowym, nie zrozumie samego siebie. Jego życie jest pozbawione.